Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic. Ponownie jestem z mecenasem Mateuszem Chudzikiem, z którym przejdziemy sobie przez aktualizacje prawne ze świata prawa, legislacji. Tym razem odniesiemy się do miesiąca lipca 2022 roku. Cześć Mateuszu.
Dzień dobry, witam Wiktorze.
Słuchaj, dzisiaj dałeś mi 8 punktów, przez które będziemy sobie przechodzili i to tak naprawdę dotyczą bardzo szerokich, różnych elementów z zakresu prawa. Brzmi to bardzo fajnie i ponieważ mamy wakacje, to zaczniemy chyba od czegoś, co nawet tutaj nazwałeś w tej całej swojej liście wakacjami, tyle że są to wakacje kredytowe dla złotówkowiczów.
Dokładnie tak. 29 lipca tego roku weszła w życie ustawa wprowadzająca właśnie wakacje kredytowe. Co to oznacza? Oznacza to, że od dnia wejścia w życie tej ustawy można złożyć wniosek o wakacje kredytowe i na podstawie wniosku kredytobiorcy bank zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w złotówkach nawet do 8 miesięcy. Istnieje bowiem możliwość zawieszenia rat na 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku oraz na miesiąc w każdym z czterech kwartałów 2023 roku. Zawieszenie płatności dotyczy części kapitału kredytu oraz odsetek. Trzeba pamiętać, że złożenie wniosku jest równoznaczne z wydłużeniem umowy kredytowej o liczbę miesięcy zawieszenia. I co ważne, wakacje kredytowe dotyczą umów zawartych przed 1 lipca 2022 roku, których termin spłaty mija po 1 stycznia 2023 oraz został zaciągnięty oczywiście na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. I tutaj ciekawostka, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zachęca osoby, które zdecydują się na wakacje kredytowe, do tego, aby zaoszczędzone środki przeznaczyć na nadpłatę kredytu.
No właśnie, ja mam takie wrażenie, że to wakacje wakacjami, ale to i tak trzeba będzie oddać później, nie?
Oczywiście, jak najbardziej.
To tak właśnie jest z tym. Dobra, słuchaj, ostatnio przez media przesuwa nam się temat węgla, tak? No to jest taka dosyć ciekawa sprawa i tutaj znowu mamy pomysły takie, że mamy dopłaty do tego węgla, tak?
No tak, niestety nasza gospodarka jest gospodarką dość tradycyjną, również w zakresie energetyki i wszystkie te perturbacje, o których ostatnio słyszymy, no mają oczywiście odbicie w energetyce coraz to wyższych kosztach energii. No a wiemy, że dużo gospodarstw domowych cały czas funkcjonuje właśnie na węglu kamiennym i stąd pomysł dopłat do czarnego złota. I tak od dnia 28 lipca 2020 roku można kupić węgiel kamienny, brykiet lub pelet z węgla kamiennego po gwarantowanej cenie około 996 zł. I tu jest to pomoc skierowana dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych czy też spółdzielni mieszkaniowej. Warunkiem jest, że te podmioty zgłosiły źródło ciepła w postaci właśnie źródła opalanego węglem kamiennym do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Tutaj wspomnę, że taki obowiązek zgłoszenia był do 30 czerwca tego roku. I ta ustawa o dopłatach przewiduje także rekompensatę dla podmiotów, które sprzedają węgiel po niższej cenie. Jak jesteśmy przy węglu, to też warto wspomnieć o dodatku węglowym dla gospodarstw domowych, których właśnie źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub też pelet węgla kamiennego i tutaj ma przysługiwać dodatek w wysokości 3000 zł.
Ja pamiętam o tych datach do zgłoszenia, to szczerze mówiąc sam musiałem to zgłaszać, natomiast ja domu nie ogrzewam węglem, tylko akurat fotowoltaiką, a w zasadzie to tym, co tam ta fotowoltaika mi wygeneruje i przerobi na prąd, więc nie mogłem skorzystać z tego dodatku węglowego. No ale to chyba dobrze, bo raczej zieloną energię produkuje.
Dokładnie.
Dobra, słuchaj, drugi temat, bo no, ja tutaj tak o energetyce, a tutaj mamy element elektronicznego, co prawda elektronicznych dokumentów w prawie budowlanym. Tutaj też coś się dzieje.
Tak, 10 sierpnia tego roku weszła ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw i ona między innymi przewiduje zmiany właśnie wprowadzające postać elektroniczną. I to dotyczy na przykład dziennika budowy. Ta zmiana ma obowiązywać co prawda od 1 stycznia 2023 roku, ale także w postaci elektronicznej mają być prowadzone książki obiektu budowlanego, także przewidziany jest system centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane czy portalu e-budownictwo, więc nowe technologie wchodzą również do prawa budowlanego.
No to z obszaru budowlanego wskakujemy sobie w takim razie do hipoteki, czyli do noweli ustawy o hipotece.
Ta ustawa, dzisiaj mamy piątek, z doniesień prasowych wynikało, że ta ustawa ma zostać podpisana przez prezydenta jeszcze w dniu dzisiejszym. I jakie zmiany ta ustawa przewiduje? Otóż ustawa wprowadza zmiany dotyczące pobierania przez banki marży od kredytobiorców po udzieleniu kredytu hipotecznego, a w oczekiwaniu na wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. I zgodnie z tą ustawą poniesiony przez kredytobiorcę koszt ma podlegać zwrotowi lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu hipotecznego po dokonaniu właśnie wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie tego kredytu hipotecznego do księgi wieczystej. I co ważne, oczywiście kogo dotyczy, jakich kredytobiorców będzie obejmowała ta ustawa, i chodzi tu o kredytobiorców, kredyty hipoteczne, które zostaną zawarte od dnia wejścia w życie ustawy oraz kredytobiorców, którzy co prawda zawarli umowę o kredyt hipoteczny przed wejściem w życie ustawy, jeżeli do dnia wejścia ustawy w życie nie dokonano jeszcze wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej. I co ważne, jak prezydent podpisze ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, to wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od właśnie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
No dobra, to mamy u siebie też już załatwione, a teraz wejdziemy na trochę twoje podwórko. Co prawda, no ty prowadzisz kancelarię prawną, ale blisko ci do notariuszy i do sądów, a tutaj również mamy coś takiego jak nowelę ustawy o dokumentach publicznych.
Tak, to jest ciekawa zmiana. Większość dokumentów wydawanych przez sądy lub notariuszy nie będzie musiała być sporządzona na urzędowych blankietach, na przykład tytuły wykonawcze wydawane przez sądy czy referendarzy sądowych, czy też wpisy i odpisy wydawane przez notariuszy. I zdaniem ustawodawcy ta zmiana, no właśnie w związku z dynamicznym rozwojem technik informatycznych i no jakby takim planowanym wdrażaniem w sądownictwie i notariacie, zwiększy no bezpieczeństwo obrotu, utrudni fałszowanie czy ryzyko fałszerstw, no i ogólnie zwiększy bezpieczeństwo dokumentów wydawane przez te organy.
Czyli troszeczkę ułatwienia będzie.
Tak, na pewno i zwiększy to bezpieczeństwo takiego obrotu i korzystania z tych dokumentów.
No dobra, to teraz troszeczkę inny temat, trochę bardziej finansowy, ale taki osobisty. Każdy z nas ma rachunki bankowe, jakby nie było, no już chyba nie ma nikogo, kto by takich rachunków nie posiadał i tam nie trzymał sobie pieniędzy pod poduszką, ale tutaj mamy pewne ryzyko, w zasadzie nie tyle ryzyko, co to już się faktem staje, że fiskus może nam zajrzeć na konto.
No, ja to postrzegam niestety jako takie wejście, wtargnięcie w naszą sferę swobód obywatelskich. A więc o czym te zmiany, o których Wiktorze mówisz, na czym one polegają? W lipcu weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i w związku z tą nowelizacją organy skarbowe mogą na pisemne żądanie uzyskać od banków informacje dotyczące kontrolowanego, czyli podmiot, który jest kontrolowany, jego rachunek bankowy może być właśnie zweryfikowany przez organy skarbowe. No, musi się toczyć postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające. Organy nie mają, co ważne, obowiązku informować nas, tych, którzy są kontrolowani, w stosunku do których jest wszczęte postępowanie przygotowawcze czy też czynności wyjaśniające, że w ogóle bank pyta o takie rzeczy. Co całkowicie się to może za naszymi plecami odbywać. Oczywiście resort finansów podkreśla, że przepisy ustawy pozwalają na wystąpienie do banków, udzielenie informacji tylko w jakichś tam uzasadnionych przypadkach właśnie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających, no ale wiemy dobrze, że większych podstaw nie musi być do wszczęcia postępowania czy dokonania czynności wyjaśniających. Dlatego jest to zmiana, która budzi kontrowersje i myślę, że jest to kolejny przejaw takiego wchodzenia i pozbawiania nas praw.
No brzmi to strasznie.
Dokładnie.
No cóż, ale żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy. Zobaczymy, co tutaj jeszcze nam wymyślą nasi panujący nam miłościwie, że tak to w cudzysłowie ujmę. Ale na koniec zostawiłem nam jedną rzecz, która jest bliska biznesowi, bo prawo pracy, tak? To jest też taki element, który jest dla nas wszystkich istotny, dla ludzi, którzy są aktywnymi graczami w świecie biznesu, a tutaj mamy implementację dyrektyw unijnych w polskim prawie pracy.
Tak, w tym naszym dzisiejszym spotkaniu mało jest rzeczywiście rzeczy, udało mi się wybrać, które są stricte dla biznesu i osób z otoczenia biznesowego, natomiast rzeczywiście implementacje dyrektyw unijnych w polskim prawie pracy, one powinny nastąpić. Chodzi o dwie dyrektywy, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1152, to jest w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i ta implementacja powinna nastąpić do dnia 1 sierpnia 2020 roku i druga dyrektywa także Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. I ta dyrektywa powinna być wdrożona do dnia 2 sierpnia 2020 roku. No niestety, na stronie Rządowej Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem, ale co ważne, ten projekt nie wpłynął jeszcze do Sejmu, więc nasze państwo jest w opóźnieniu z implementacją tych dwóch aktów prawnych.
No właśnie tak patrzę na kalendarz, że dzisiaj mamy 12 sierpnia, ty mówisz, że tutaj to powinno być pierwszy, drugi, a tu nadal nic.
No cóż, nasi posłowie urlopują, jak widać.
Ja myślę, że my jesteśmy chyba już przyzwyczajeni do tego, że to tak trochę nie na czas się różne rzeczy tutaj dzieją. No ale to już pozostawmy innym w tej ocenie. Słuchaj, 8 ciekawych punktów bym powiedział, bo owszem, ten ostatni związany z prawem pracy to jest taki bardziej bliski sercu naszemu jako ludziom biznesu, ale te wszystkie poprzednie, jakby nie było, w większym bądź mniejszym stopniu również tego biznesu dotykają. W końcu my jako osoby fizyczne w tych biznesach też pracujemy, w jakichś domach mieszkamy, to a propos tego złotego, czarnego złota i kwestii tych wszystkich dodatków. Jakby nie było, to wszystko jednak w jakiś sposób z nami się trzyma. Zastanawiam się, jaki będzie sierpień, no bo zaczęliśmy ten miesiąc, padło z twoich słów takie coś, że posłowie są na urlopach. Pytanie brzmi, czy jakichś poważnych zmian legislacyjnych my się możemy spodziewać w sierpniu?
Wiktorze, to się okaże na naszym kolejnym spotkaniu, natomiast myślę, że kluczową również kwestią, coś co pewnie nas bardzo porusza, to jest kwestia zatrucia Odry i stan klęski ekologicznej. On również będzie miał wpływ, ogłoszenie tego stanu dla przedsiębiorców, biznesu dotkniętego bezpośrednio tą katastrofą niewyobrażalną. Więc myślę, że o tym też powiemy wkrótce. Ja myślę, że no niestety też biznes nie tylko czeka na to, co Sejm uchwali, ale no zdarzają się takie sytuacje jak ta właśnie na Odrze, która no trochę niespodziewanie zamieszania prowadzi, bo abstrahując od strasznych skutków, które ekologiczne, nieodwracalne, które tam zaszły czy nadal będą zachodzić, no również dla biznesu myślę będą jakieś poważne konsekwencje i też aspekty prawne, na które trzeba będzie zwrócić uwagę.
To bardzo Ci dziękuję w ogóle, że to wspomniałeś, bo rzeczywiście to jest katastrofa ekologiczna, jakich już dawno żeśmy nie spotkali w naszym kraju, a tak naprawdę mam wrażenie, że praktycznie nic się do tej pory nie dzieje, mimo już o kilku dni trwania no, tejże zaistniałej sytuacji. Z przyjemnością wejdę w ten temat w naszej kolejnej rozmowie, także mam nadzieję, że przez ten miesiąc do naszej następnej pogadanki uda się sporo rzeczy w tejże materii wyjaśnić, a my będziemy mieli o czym sobie porozmawiać.
Dziękuję i do usłyszenia.
Dzięki serdeczne i do usłyszenia następnym razem.